Radio Wnet, Poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, wnet.fm na całym świecie, a w naszym studiu gość, pan profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, w artykule na łamach Rzeczpospolitej napisał pan o tym, że konferencja bliskowschodnia, która odbyła się w Warszawie, dowodzi naszego mocnego statusu, naszych silnych i wzmacniających się relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem no, znaczna część opinii publicznej chyba pamięta tą konferencję przede wszystkim jednak przez ten spór natury historycznej z Izraelem, a także przez pewne wypowiedzi szefa amerykańskiej dyplomacji, które, no mówiąc delikatnie, nie wydały nam się tutaj nadmiernie sympatyczne.
To jest jakby zrównanie wizyty bilateralnej konferencji z dwustronnymi relacjami państw. Te sformułowania, które wymagają wyjaśnienia, zaraz o tym będziemy rozmawiać, one w ogóle nie miały związku z konferencją, nie padły podczas konferencji w żadnym wypadku. No natomiast rzeczywiście udało się zorganizować przy okazji konferencji wizytę dwustronną wiceprezydenta Pence'a i sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Mieliśmy bardzo udane, dobre rozmowy. Wizytowaliśmy w Bemowie Piskim jednostkę NATO, gdzie państwem ramowym są Amerykanie. Spotkaliśmy się z żołnierzami amerykańskimi. Tam rzeczywiście bardzo silnie wybrzmiały słowa sekretarza stanu Pompeo, który właśnie wskazywał na zagrożenie rosyjskie, wypowiedziane w takim ważnym miejscu, kilkadziesiąt kilometrów od granicy rosyjskiej. One rezonowały w świecie, zwłaszcza na pewno były z niepokojem przyjęte w Moskwie. One wskazywały, że Stany Zjednoczone są zainteresowane obroną NATO, obroną wschodniej flanki, w szczególności Polski. I to poszło w świat, ta dobra informacja dla nas. I to był w tym kontekście też ten sukces tej wizyty dwustronnej.
Czy skoro mówimy o tych sprawach polsko-amerykańskich i o obecności ich tutaj na wschodniej flance NATO, czy wiadomo mniej więcej na jakim etapie są te negocjacje dotyczące tego czegoś, co zostało tak trochę w uproszczeniu nazwane Fortem Trump?
Te rozmowy trwają, prowadzi je minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. No, rozmawiałem z nim zaraz po konferencji, jest atmosfera lepsza. Stany Zjednoczone jeszcze raz spojrzą na propozycję, którą przedstawią niedługo Polsce. W przyszłym tygodniu będą rozmowy prowadzone w Warszawie. Liczymy na zwiększenie obecności i zaangażowania takiego Stanów Zjednoczonych, też takiego, żeby to było ważne dla strategii amerykańskiej, bezpieczeństwo Polski, żeby Stany Zjednoczone się czuły, że tu mają ważnego sojusznika, który będzie ich wspierał. I ta konferencja właśnie była takim dla Stanów Zjednoczonych też dowodem, że mogą liczyć na Polskę. Oczywiście dla nas temat był ważny. Bliski Wschód, pokój na Bliskim Wschodzie. On jest ważny z tego względu, że jesteśmy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Chcemy zajmować się ważnymi problemami. On jest ważny dla Europy, bo z Bliskiego Wschodu przychodzą zagrożenia takie jak migracja, więc musimy stabilizować ten rejon. Ale też nie ukrywamy tego. Dla nas jest ważna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i to, że razem ze Stanami Zjednoczonymi zorganizowaliśmy tę konferencję w Warszawie, to był duży taki gest i sygnał dla społeczności międzynarodowej, że tu jesteśmy sojusznikami. Dlatego tak wiele ministrów spraw zagranicznych, tak wielu zwłaszcza z regionu, ale także z Unii Europejskiej przyjechało na tę konferencję i tutaj chcemy dalej tę współpracę kontynuować.
Skoro jesteśmy tak ważni dla Stanów Zjednoczonych, czy amerykański szef dyplomacji nie zdaje sobie sprawy, że kiedy na konferencji prasowej zaczyna mówić o roszczeniach majątkowych wobec Polski, to wzbudzi to w Polsce bardzo negatywne reakcje znacznej części opinii publicznej.
Zgadzam się, że to było niefortunne i chcę powiedzieć, że ta konferencja była po naszych dwustronnych rozmowach prowadzonych między właśnie Stanami Zjednoczonymi i tutaj MSZ-em i ten postulat się nie pojawił. To jest jakby trwały element polityki amerykańskiej, przypominanie o kwestiach majątkowych. On się pojawił też rok temu, była ustawa. No i ja to traktuję tak, że właśnie Mike Pompeo chciał tutaj publicznie zabrać głos. No też nie ulega wątpliwości, że to jest ważny temat w debacie wewnętrznej amerykańskiej. Te kwestie właśnie traktowania w tym wypadku społeczności żydowskiej są ważne. No my mamy nasze stanowisko. Gdyby te rozmowy były prowadzone, bo jak powiedziałem, ten postulat nie został formalnie zgłoszony, ani w ogóle nie został poruszony w rozmach, to ja bym odpowiedział, że my po pierwsze nie możemy dyskryminować w ogóle Polaków, dzielić na tych pochodzenia żydowskiego i innych i na przykład zwracać moje majątku, tak jak ta ustawa głosi właśnie tym ofiarom, tym następcom ofiar.
To nawet nie chodzi o ofiary, gdyby to chodziło o ofiary, to chodzi o jakoś przedziwnie zdefiniowanych następców, którzy jakoś na takim gruncie, nie wiem, rasowym albo jakimś nie wiadomo jakim mają być.
No panie
następcami.
Redaktorze, pan tutaj rzeczywiście słusznie można zadać pytanie, dlaczego ten temat się pojawił. No przypomnę rok temu te dyskusje na temat, przecież ta ustawa była procedowana, była kwestia ustawy o IPN, no te pewne, nie chcę oceniać tamtych wydarzeń, bo ja nie byłem wtedy w rządzie, natomiast konsekwencje tego są, to nie jest tak, że to jest jakaś nagła sprawa, ale my mamy zdecydowane stanowisko, uważamy, że musimy Polaków tak samo traktować, że te sprawy są zamknięte, że Stany Zjednoczone otrzymały rekompensatę już w latach wcześniejszych, 60., tak jak inne państwa, no natomiast tam oczywiście te kwestie mogą być, bardzo często się zdarza między państwami, że są różne kwestie do załatwienia. Także ja jestem tutaj zdania, że ta wypowiedź była niepotrzebna. Ja myślę, że sam sekretarz stanu tutaj sobie zdał w tego sprawie. Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Mike Pompeo powiedział o Blechmanie, jako, traktując to pewnie jako taki ciekawy wątek, nawiązanie do tej polskiej historii. Następnego dnia ja mu przekazałem informację, co to jest za osoba, jak była traktowana w Polsce, jak jest postrzegana, że on współpracował ze służbami i mu pokazałem, że dla nas to nie jest bohater. I on oczywiście tutaj to przyjął do wiadomości. Później z nim rozmawiałem telefonicznie, sam do tego nawiązał. Są pewne błędy robione w dyplomacji. Ktoś źle doradził, ktoś coś źle przygotował.
Ale tej natury błąd, jak właśnie powołanie się na człowieka, no, który w żadnym wypadku nie nadaje się na naszego bohatera narodowego. Czy pan minister sądzi, że to jest rzeczywiście błąd? Czy to jakieś takie próba ze strony, nie wiem, może nie samego sekretarza, ale kogoś, kto
doradza? Ja jestem przekonany, że to jest błąd, dlatego, że znam poglądy pana Mike'a Pompeo. On przywiązuje wagę tutaj do Polski w tym ujęciu historycznym i do tego oporu przeciwko komunizmowi. Dlatego to jest, nie mieści się w tej nawet logice działania i wytłumaczenia historii czy działania międzynarodowego Stanów Zjednoczonych. Jestem przekonany, że on po prostu się zdziwił. Ja o tym z nim rozmawiałem, mówiąc o tym bohaterze. Później rozmawiałem z nim telefonicznie, w ubiegłym tygodniu sam do tego nawiązał. Czyli widać, że to były poczynione pewne błędy, no ale on przecież nie znasz tak dobrze historii, zwłaszcza tej osoby. Ta osoba, Blechman wydał niedawno właśnie wspomnienia, stosunkowo niedawno, w Stanach Zjednoczonych ma ten ładny okres wojny, gdzie walczył, natomiast zmarł niedawno i z jego perspektywy to byłoby takie nawiązanie. Ale oczywiście ja się zgadzam z tym, że dla Stanów Zjednoczonych te relacje właśnie żydowskie są istotne. To pokazuje, dlatego on to podniósł. Akurat nieszczęśliwie są bardzo inne piękne przykłady właśnie Polaków narodowości żydowskiej, do których można by się odwoływać. No ale też chcę zwrócić uwagę, że na przykład wiceprezydent Pence tutaj, owszem, złożył kwiaty też z premierem Morawieckim pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, getta, ale także warszawskiego, na czym nam zależało, nawiązując do wystąpienia Donalda Trumpa w pewnym sensie. Czyli nam chodzi też tu na wskazywanie dla nas ważnych elementów w historii. Ten element właśnie pomnika Powstania Warszawskiego, to jest taki pozytywny. Stany Zjednoczone podeszły do tego ze zrozumieniem. Także był to element ważny dla nich także wizyty.
Skoro pan minister wspomniał wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, jak pan przyjął to przemówienie Mike'a Pence'a, które właściwie było takim przemówieniem wojennym? No, wezwanie dzieci Abrahama do krucjaty przeciwko złemu Iranowi. Gdzie tutaj są interesy Rzeczypospolitej?
Interesy Rzeczypospolitej przedstawiał dokładnie po nim pan premier Mateusz Morawiecki. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o Iran, występują jakby różnice w podejściu Unii Europejskiej, w tym Polski i Stanów Zjednoczonych. Obie strony zgadzają się, że Iran pełni negatywną rolę na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza no, wspiera terroryzm, destabilizuje sytuację i to jest jakby oczywiste i to jest też podzielane przez większość państw. Jest różnica, jak należy podchodzić do tego, jak to ten problem rozwiązywać. Unia Europejska stoi na stanowisku, że trzeba z Iranem rozmawiać, utrzymać porozumienie nuklearne, które jest takim osiągnięciem pozytywnym. My to podzielamy w ramach Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone uważają, że jednak należy wprowadzić sankcje i jedynie w ten sposób można zmusić Iran do zmiany stanowiska. Chcę powiedzieć, że na konferencji dla mnie najciekawsze i dla obserwatorów były głosy tych państw arabskich, sąsiadów Iranów i Izraela, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów, Omanu, i te państwa wszystkie też krytykowały właśnie Iran jako te państwo, które destabilizuje, może przeprowadzać ataki terrorystyczne, zwłaszcza w Syrii, zwłaszcza w Jemenie. Czyli to, że Iran jest problemem, jest oczywiste. Natomiast
no pewnie są sama tacy, którzy by powiedzieli, że Arabia Saudyjska na przykład jest problemem w Jemenie, więc nie wiem, czy tutaj jest taka gra zero-jedynkowa, skoro już mamy tutaj mówić, kto stanowi zagrożenie dla pokoju na przykład.
Natomiast my tutaj podzielamy stanowisko świata zachodniego, Unii Europejskiej, która uważa, tak jak powiedziałem, że Iran tutaj jest pewien problem. Na przykład niedawno ministrowie spraw zagranicznych na forum Rady do Spraw Zagranicznych, w której uczestniczę jako przedstawiciel Polski, dyskutowali na przykład ataki, próby zabicia przedstawicieli opozycji w Danii i we Francji. No to jest bardzo realne oddziaływanie. Prosili tutaj o zajęcie stanowiska. No, co do tego nie ulega wątpliwości, że te działania są prowadzone. Natomiast tam są oczywiście też różnice interesów. Można też spojrzeć, jak na to patrzą inne państwa. No, Rosja to inaczej postrzega. Tak jak pan redaktor powiedział, tylko Turcja to może inaczej postrzegać. Przecież zorganizowane było spotkanie w Soczi w czasie konferencji, żeby trochę zrównoważyć jej znaczenie, bo znaczenie było ogromne. Natomiast mi się wydaje, że my raczej świata zachodniego się trzymamy niż tych państw, które wymieniłem, Rosja, Turcja.
Skoro trzymamy się świata zachodniego, różnie też w tym świecie zachodnim mówią o polityce państwa Izrael. Myśmy tutaj dali jakby taką arenę premierowi Izraela, żeby mógł porozmawiać sobie z przywódcami krajów arabskich, żeby mógł też dokładnie powiedzieć, jaką ma tutaj swoją wizję na Bliskim Wschodzie. Też nie była to wizja taka bardzo chyba pokojowa póki co. No i w zamian za to, żeśmy uzyskali dywagacje na temat polskiej, od półoficjalne, oficjalne, a potem już no, takie chyba oficjalne, skoro powiedział coś minister spraw zagranicznych, dywagacje na temat polskiej odpowiedzialności za Holokaust. Czy to nam się opłaciło, takie tutaj wyjście naprzeciwko izraelskiej polityce?
No, jeśli chodzi o samą konferencję, rzeczywiście to, na co obserwatorzy też zwracali uwagę, to tym sukcesem było zebranie w jednym pomieszczeniu przedstawicieli głównych państw arabskich i Izraela. Izrael, wiadomo było, że odgrywa ważną rolę na Bliskim Wschodzie. To jest państwo stamtąd, z tego regionu. Jeżeli mówimy o głosach, stanowiskach państw na Bliskim Wschodzie, to Izrael jest tam jednym z głównych państw, też mający duży wpływ, mający dużą opozycję. To, że ten głos wybrzmi, było oczywiste. I oczywiście ono jest tutaj bardzo negatywne wobec Iranu, bo Iran dąży do zniszczenia Izraela. I to zostało przez premiera Netanyahu powiedziane. To, co ciekawe, to właśnie to współgrało z tymi głosami z państw arabskich. Tylko, że konferencja się zakończyła, a pan premier Benjamin Netanyahu miał swój program dalszy. I ten dalszy program obejmował wizytę w Polin. Jakby to trzeba odróżnić, bo nikt na konferencji nie słyszał tych słów i to nie miało wpływ na przebieg konferencji. I rzeczywiście w ramach tego spotkania powiedział niedopuszczalne dla nas słowa dotyczące właśnie tutaj odpowiedzialności Polaków za Holokaust, w tym kontekście właśnie Muzeum Polin po hebrajsku do swoich dziennikarzy. To później było wyjaśniane i to było dobrze wyjaśnione przez panią ambasador i przez samego Netanyahu, że to mieściło się w kontekście ustaleń deklaracji Netanyahu Morawiecki z ubiegłego roku, że tam premier też, strona polska, no nie kwestionuje, że jednostki też uczestniczyły, natomiast nie można obciążać za współudział w Holokauście Polski jako narodu albo całego społeczeństwa. I to było niejednoznacznie przetłumaczone i to było bardzo niedobre. Ja myślę, że rzeczywiście trwa kampania w Izraelu i tam walczy się o głosy i to miało ten wydźwięk polityczny, wewnętrzny. On to zrobił na potrzebę wewnętrzną. Ja uważam, że oczywiście były takie komentarze, no zwłaszcza, że my żeśmy rzeczywiście zrobili ważny gest, organizując tą konferencję także dla Izraela, prawda, że on mógł tutaj się wypowiedzieć jak najbardziej. Ja zgadzam się z tą oceną, że to było ta konferencja bardzo pozytywnie oceniana przez Izrael, środowiska żydowskie, amerykańskie, bo tutaj te interesy są podobne, jeśli chodzi o właśnie zagrożenia na Bliskim Wschodzie, Iran. Ale tam był też ważny wątek procesu pokojowego, czyli relacji Palestyny z Izraelem. Na ile będzie można tam trwały pokój wprowadzić? To oczywiście według mnie ważny element, on się tutaj po wyborach jeszcze tutaj uwydatni, po wyborach w Izraelu, bo był Jared Kushner, pełnomocnik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw właśnie procesu pokojowego, przedstawił wstępny taki zarys, bo konkrety będą przedstawione później. Czyli ten wątek tutaj jest, z jednej strony Iran jako zagrożenie, ma rację pan redaktor, natomiast też tutaj ten drugi ważny moment, relacje Izrael-Palestyna i tutaj też są te różne stanowiska państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych.
To zaraz przejdziemy do tych pomysłów, co zrobić z problemem Palestyny i jakie propozycje przywiózł pan Jared Kushner, natomiast jeszcze jeśli chodzi o te relacje polsko-izraelskie, bo pan minister powiedział, że no musimy to widzieć w kontekście kampanii wyborczej, ale pytanie jest takie, czy jeżeli jest kraj, którego elity do tego stopnia nie lubią nas Polaków, że u nich w kampanii wyborczej jest czymś oczywistym, że należy się licytować na to, kto bardziej Polski nie lubi, to właściwie po co nam jakieś szczególne stosunki z takim krajem? No jak nas no, nie lubią, to nas nie lubią.
No ja się z panem zgadzam, no dlatego my nie możemy dopuścić do takiego traktowania Polski, stąd nasza bardzo silna reakcja. Ona polegała na wycofaniu się premiera, później po wystąpieniu pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, wycofaniu się z ustalonego kilka miesięcy wcześniej spotkania w Jerozolimie w formule V4. No właśnie, to jest to wyraźny sygnał, że
wydaje
my na
się,
to
że,
się nie godzimy.
Że bardzo dobrze, że doszło do tej różnicy zdań, bo ta różnica zdań unaoczniła potrzebę działania, przeciwdziałania temu w dalszej przyszłości. Nie powiedziałbym, że sytuacja w Izraelu związana jest wyłącznie kampanią wyborczą, dlatego że te tezy, które słyszeliśmy ostatnio, one były stawiane od dłuższego czasu już, ale zbieg okoliczności polegający na tym, że przy tym wydarzeniu, które było dla Izraela strasznie ważne, oni zabrali głos w taki sposób, który był dla Polaków krzywdzący, zmusza z kolei głównie nie tylko polityków, ale także i naukowców, i dziennikarzy do zajęcia się problematyką, którą się nikt nie zajmował. I to jest pozytywum w tym rozwoju sytuacji. Ja nie widziałbym tego negatywnie, jak to widzi też wielu dziennikarzy, dlatego że w tym jest dla mnie szansa do podjęcia tematu.
Absolutnie się zgadzam z panem redaktorem, bo chcę powiedzieć, że oczywiście no, takie myślenie, że gdyby nie było konferencji, on by nie powiedział, nie byłoby problemu. Nie, ten problem cały czas istniał. To nam unaoczniło, że ta deklaracja podpisana, za którą Netanyahu był wewnętrznie krytykowany, ona była bardzo powierzchowna. To jest ciągle trzymanie, kontrolowanie tematu. Natomiast to, co nastąpiło potem, powszechna krytyka Izraela za to, także w kontekście oceny historii, zwłaszcza przez środowiska żydowskie amerykańskie, to jest coś bardzo pozytywnego. Zgadzam się z tym i ja to widzę też jako pewną szansę właśnie przepracowania tego tematu, bo tak w zasadzie dla obiektywnego, takiego zewnętrznego obserwatora, to w zasadzie o co chodzi? No Polska tu nie wprowadza prawa. Rok temu to był zarzut wobec Polski, że ta ustawa o IPN-ie, że nie ma dyskusji. Nic w zasadzie takiego nie powiedziała w tym kontekście, a tu raptem strona izraelska przypomina, porusza takie kwestie, tak jakbyśmy my tutaj jakoś się bronili, jeszcze nas atakując. Także te słowa by nie do przyjęcia, pokazują one też, że coś nie jest zdrowego chyba w tej klasie politycznej Izraela, że takie kwestie, poruszanie takich kwestii w taki sposób, takie obciążenia, że one mogą służyć przyciągnięciu głosów. Ja myślę, że i ten wywiad premiera w Izraelu Mateusza Morawieckiego w prasie izraelskiej, który wyraźnie pokazuje nasze stanowisko, i te głosy środowisk żydowskich, także z Polski, i różne artykuły w Stanach Zjednoczonych. Ja śledziłem to w zasadzie i ten Holokaust zostaje pokazany bardziej z uwzględnieniem polskiego stanowiska w wielu tych artykułach, bo się przypomina coś takiego, na przykład w Jerozolimie spotkały się państwa grupy wyszehradzkie. No tak, no ale niektóre z nich to były sojusznicy podczas II wojny, prawda, nazistów. Natomiast Polska w zasadzie, ona była też ofiarą, tak jak środowiska żydowskie w tamtym czasie, i poniosła konsekwencje, przeciwstawiła się i musimy to widzieć. Widziałem taką wewnętrzną dyskusję wśród ważnych dziennikarzy amerykańskich, co w długiej perspektywie chyba będzie nam służyć przepracowaniu tego tematu.
Ale to trochę wysoką cenę za to płacimy, ale to będzie dobrze, jeżeli rzeczywiście będzie służyć.
Na czym polega ta wysoka cena, panie redaktorze, no, gdyby pan mógł sprecyzować?
Chyba na tym polega ta wysoka cena, że przyjeżdżają do nas politycy kraju, w którym czynimy uprzejmość, żeby mogli swoją agendę przeprowadzać, i oni nas na naszym terenie obrażają. To jednak jest wysoka cena.
No właśnie o to chodzi, że my się tutaj czujemy obrażeni, a to może się zdarzyć, ale my nie przyjmujemy tej obrazy. My musimy reagować, prezentować swoje stanie. Mamy możliwość zaprezentowania się. Więcej osób nas broni. Zwróćmy uwagę, oficjalnie oficjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, a więc ambasador Mosbacher, co mówi. To strona izraelska musi przeprosić. To Polacy mają rację. Mike Pompeo mi potwierdził. Tak, ambasador prezentuje stanowisko Stanów Zjednoczonych. To jest sytuacja stworzona, która nam sprzyja, chcę powiedzieć. I właśnie, może właśnie nie tyle, że cenę płacimy, ale jakiś zysk dodatkowy, którego nie przewidzieliśmy tutaj, żeśmy zyskali, że mamy możliwość zaprezentowania się jako spokojne państwo, które jest niesłusznie atakowane, a niektóre samo uniemożliwia debatę.
A jak jest...
I ja tu się zgadzam z panem redaktorem, raczej szukałbym tu pozytywy, bo tutaj taką cenę płacimy. Chyba, że ceną było, że nie mówimy nic o historii, że my się już, że to jest zamknięte, no ale to jest niezrozumiałe, bo zawsze mogą coś takiego wyciągnąć. Przecież bez konferencji mógł to powiedzieć i zapewne pewnie by to zrobił Netanyahu. On tutaj powiedział w Polsce, bo by w Polsce. To nie ma jakiego związku, to nie jest cena.
A jakie są w tej chwili, jest w tej chwili stan relacji? Czy są jakieś kontakty w tej chwili z Izraelem? Czy są jakieś zakulisowe działania, żeby jakoś tą sytuację załagodzić? Czy możemy się spodziewać jakiejś deklaracji, wystąpienia, czy na razie nic nie wiadomo?
Czy pana, zdanie pana redaktora to jest ważne państwo, z którym warto poprawiać stosunki, czy raczej nie sprzyja nam, powinniśmy mieć pewien dystans?
Znaczy, no na razie prezentujemy dystans. Państwo jest na pewno ważne, natomiast pytanie o dystans jest pytaniem chyba
nasze
otwartym.
Zdanie jest tutaj oczywiste, przedstawione, że my nie akceptujemy tych słów i oczekujemy wycofania się. Tam pewne próby są robione, ale takie nie do końca tego wycofania. My po prostu robimy swoje, wyjaśniamy i nie będziemy się na siłę narzucać z naszym wsparciem dla Izraela. Jasne. To jest problem dla Izraela. To jest wielka porażka Netanyahu. To jest jego, że do tego szczytu nie doszło, bo przecież główne państwo tam nie uczestniczyło i w ogóle szczytu nie było, były rozmowy dwustronne. A Polska w Grupie Wyszehradzkiej sama, znaczy pod względem siły populacji, liczby ludności, znaczenie politycznego więcej niż tamte trzy państwa. No, każdy to widzi.
Tak, panie wydaje ministrze. Mi się, że to właśnie jest dość istotne podkreślenie tego, że waga Polski w tym całym koncercie jest szczególna, chociażby dlatego, że nasi bliscy przyjaciele Węgrzy i Słowacy byli sojusznikami III Rzeszy, a Słowacja, o czym my zapominamy, napadła na Polskę we wrześniu 1939 roku. O tym się nie mówi z różnych powodów, ale jeszcze jedna drobna uwaga. Chodzi o odszkodowania za żydowskie majątki. Chodzi tutaj o dziedziczenie niespadkowe. To jest bardzo ważny element. Prawo polskie, czyli prawo oparte na prawie rzymskim, różni się od prawa amerykańskiego, opartego na prawie zwyczajowym, i prawo polskie nie przewiduje możliwości dziedziczenia przez kogokolwiek poza państwem w przypadku braku spadkobierców majątku. To sprawia, że nie ma możliwości wypłacenia odszkodowań za majątek utracony przez Żydów, tak samo jak nie ma możliwości wypłacenia odszkodowań za majątek utracony przez Polaków, którzy nie mają spadkobierców. Przy czym ja tutaj nie lubię tego przeciwstawienia Żydzi-Polacy. Ja bym powiedział chrześcijanie i Żydzi przez małe rzet, bo to byli obywatele polscy. Mówimy cały czas o obywatelach polskich.
Ale absolutnie jak najbardziej zgadzam się z tą oceną i tu nasze stanowisko jest niezmienne. Ten majątek, przecież to byli obywatele polscy, bo jeśli chodzi o obywateli innych państw w tamtym czasie, to zostało uregulowane w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Myśmy to zapłacili. Natomiast my nie rozróżniamy obywateli polskich na Żydów, nie Żydów, Ukraińców. Jeżeli to jest bezspadkowy majątek, on przechodzi na skarb państwa, ewentualnie na skarb gminy, i to jest podstawą naszych rozmów. I my z tego nie ustąpimy. I nie ma takiego stanowiska formalnego Stanów Zjednoczonych, które by to kwestionowały, ja chcę powiedzieć. Nie jest to aż tak źle, bo to jest to oczywiste. My się nigdy nie zgodzimy, żeby Żydów, obywateli polskich tamtego okresu po prostu nie uznać za część szeroko rozumianego narodu polskiego, bo inaczej byłaby dyskryminacja. Ale chcę zwrócić uwagę te środowiska żydowskie, które z tym występują. Bo żeśmy już taką akcję zrobili w ubiegłym roku. Mówimy to zaraz, to wyprowadzacie tutaj dyskryminację, bo chcecie Żydów, a przecież to są potomkowie armii Andersa w Stanach Zjednoczonych, które albo Powstania Warszawskiego, którzy tutaj zostawili pewien majątek żyjący, w tym wypadku uznaj, albo rodziny jakieś, i o nich się nie upominacie, to jak Polacy w Stanach Zjednoczonych mogą się czuć, że kongres zajmuje się jedną grupą przeciwko drugiej? Dlaczego oni mają być dyskryminowani? My na dyskryminację obywateli polskich się nigdy nie zgodzimy. A jeśli chodzi o kwestie majątkowe, oczywiście państwo w tym wypadku, czy gmina, przejmuje ten majątek z mocy prawa.
Panie ministrze, żeby jeszcze coś powiedzieć o tej konferencji, żeby nie ograniczyć się właśnie do tych wymian uprzejmości z Izraelem, tak to nazwijmy. Z jakim planem właściwie Amerykanie w tej chwili przychodzą? Ja wiem, że on nie został oficjalnie ogłoszony, ale jaki pomysł ma administracja Donalda Trumpa, czy też jego doradcy, tacy jak pan Kushner, na temat rozwiązania sprawy palestyńskiej? Czy to mają być nadal dwa państwa, czy to jest coś innego?
Te kwestie były bardzo wstępnie przedstawione, one są bardzo wrażliwe. Żeby tam zapanował pokój, to mi się wydaje, że obie strony, Palestyna i Izrael, muszą tutaj pewne jakieś ustępstwa poczynić. Dlatego strona amerykańska, która ma jako jedyna wpływ na postępowanie Izraela. Unia Europejska nie ma takiego wpływu, dlatego tutaj Stany Zjednoczone są tak ważne. One ogłoszą ten plan po wyborach, żeby nie wpływać na proces wyborczy. Być może pewne elementy tego planu mogą być trudne do zaakceptowania, wycofanie się z niektórych ziem. Ale ja nie chcę na ten temat spekulować. Natomiast plan po konferencji generalnie jest taki, żeby rozpocząć ten proces, proces warszawski to nazwijmy, czyli kontynuować tę rozpoczętą dyskusję w grupach dotyczących pewnych zagadnień horyzontalnych, tak, terroryzm, proliferacja broni, kwestie humanitarne, kwestie praw człowieka, bezpieczeństwo energetyczne, cyberbezpieczeństwo. I bo to pozwoli rozwiązywać konkretne problemy i nie piętnować poszczególnych państw. Na przykład nie będzie koncentracji na Iranie, czy na Palestynie, Izraelu, a właśnie na tych problemach. Oczywiście w tych problemach Iran w wielu wypadkach występuje jako pewne zagrożenie, ale także inne państwa. Pan redaktor wspomniał Arabia Saudyjska. Jeżeli tam jest negatywne oddziaływanie, należy o tym rozmawiać. To jest prawda. Dlatego tutaj nie ograniczamy się do krytyki jakiegoś państwa. Trzeba tutaj obiektywnie podejść, a także z pewnym takim pozytywnym nastawieniem. To są te kwestie humanitarne. Jak odbudować Bliski Wschód, zapewnić pokój, ale też dać taką nadzieję społeczeństwu na życie, na rozwój gospodarczy.
To wróćmy na zakończenie rozmowy do naszej starej Europy. Wczoraj się pojawiła wiadomość, że Polska wraz z 16 krajami stworzyła sojusz, który ma blokować pewne pomysły francuskie i niemieckie dotyczące ograniczania wolnej konkurencji w Unii Europejskiej. Czy to jakieś takie nasze nowe otwarcie w polityce europejskiej?
No to cały czas jest jednym z naszych tutaj koncepcji przyszłości Unii Europejskiej, że musimy chronić wspólny rynek, te cztery wolności. Wolność przepływu właśnie towarów, kapitału, pracowników i usług. I te wolności są zagrażane poprzez protekcjonizm. Na przykład dyrektywa o pracownikach delegowanych, czy teraz się dyskutuje wprowadzenie ograniczeń dla kierowców ciężarówek. One ograniczają konkurencyjność. Jest to zagrożenie dla rozwoju gospodarczego. I właśnie te państwa, które widzą tu zagrożenie, no chcą właśnie łączyć swoje siły po to, żeby te tendencje protekcjonistyczne tutaj ograniczać. Rzeczywiście Francja tutaj chce chronić ten swój rynek, swoje społeczeństwo, a my uważamy, że raczej państwa takie jak Francja powinny się reformować, reformować państwo. A teraz przecież po tych protestach podniesione zostały niektóre świadczenia, niektóre płace i Francja przekracza deficyt, już wiadomo, te 3%, czyli łamie prawo europejskie. Jest ten nacisk społeczny. I dlaczego Komisja Europejska podchodzi do tego bardziej swobodnie? To jest łamanie prawa, prawda? Czy Francja ma specjalne prawa? To samo można powiedzieć o państwach południa. Włochy, tam są poważne nierównowagi gospodarcze, a my jako zdrowa gospodarka możemy to wnieść i szukamy sojuszników, żeby ta Unia Europejska była oparta na trwałych gospodarczych, mocnych podstawach. Ta konkurencyjność powoduje, że jest wzrost gospodarczy, przez to rola Unii Europejskiej w świecie rośnie. Czyli my przyczyniamy się do rozwoju Unii Europejskiej. Nasze koncepcje, a ci inni, którzy nas krytykują, osłabiają. Więc to jest ważne.
To do głosu. To powinno być głośniej akcentowane przez politykę, wydaje mi się. To jest bardzo istotne, co pan minister powiedział. No, tak. Oczywiście, protekcjonizm jest największym wrogiem jedności Europy.
Tak, tak, tak. I to jest nasza wizja Unii Europejskiej. Na pewno będziemy to prezentować. To jest ten nasz wkład do rozwoju Unii Europejskiej i tutaj te tendencje integracyjne tych państw, które chcą walczyć z tym protekcjonizmem, są bardzo ważne.
pani Angela Merkel i pan prezydent Macron powiedzieli, że nie mają nic przeciwko temu, żeby przedłużyć proces Brexitu. Jakiś czas temu pan minister tutaj składał pewne propozycje dotyczące rozwiązania tego problemu z Irlandią. Czy my nadal tutaj jesteśmy w grze? Mamy jakieś własne propozycje tego, jak rozwiązać tą sytuację między Unią a Londynem?
No tutaj to wszystko leży na stole. My rozmawiamy, ja rozmawiam z ministrami spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Irlandii, ale także z Michel Barnier, głównym negocjatorem. No chcielibyśmy, żeby było te porozumienie. Dopingujemy. Premier jest w kontakcie z liderami, z panią Angelą Merkel. Jeżeli odłożenie tej decyzji, czy tego faktu wystąpienia może służyć na zbliżenie stanowisk, to też będziemy popierać. Chcemy uniknąć z naszej perspektywy za wszelką cenę bezumownego Brexitu. I co jest realne, to będziemy wspierać, to artykułujemy.
I ostatnie pytanie, to było już ponad rok temu, panie ministrze, jeszcze wtedy szefem dyplomacji Niemiec był pan Sigmar Gabriel i panowie na wspólnej konferencji mówili o tym, że będą grupy ekspertów, które jakoś zajmą się tą kwestią reparacji dla nas ważnej, a dla Niemców chyba dość kłopotliwej. Czy coś po roku wiadomo, czy te grupy do ekspertów do czegoś doszły?
Były konferencje organizowane przez Instytut Zachodni, ale u nas, jak wiemy, jest grupa zorganizowana przez posła Mularczyka. Badania trwają, raport jest przygotowywany, jest to grupa parlamentarna i to jest nasza główna grupa ekspercka. Rozmawiałem z panem posłem, może w najbliższych tygodniach, najpóźniej miesiącach, ale raczej tygodniach.
Ale czy możemy to też oczekiwać... są jakieś tutaj kontakty z Niemcami w tym punkcie, czy tylko my sami coś przygotowujemy?
My musimy przedstawić nasze stanowisko. Też wiem, że na szczeblu parlamentarnym były kontakty. Pan poseł Mularczyk był w Bundestagu, rozmawiał na ten temat. Jesteśmy na tym etapie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Jacek Czaputowicz, szef dyplomacji Rzeczpospolitej Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu.
A my teraz, proszę państwa, posłuchamy przez chwilę polskiego jazzu. Przyszła informacja wczoraj taka smutna, że zmarł pan Janusz Skowron, wybitny polski pianista jazzowy. I teraz, proszę państwa, będzie w związku z tym fragment takiego właśnie, rzadko w porankach gramy muzykę jazzową, a dzisiaj będzie zespół String Connection, legenda polskiego jazzu, Krzysztof Ścierański, Krzesimir Dębski i właśnie Janusz Skowron. Posłuchajmy.